Większość z nas ma taką dziedzinę, którą można nazwać duchową strefą komfortu. Z reguły jest to dziedzina, w której czujemy się dobrze i bezpiecznie. I w której najłatwiej nam jest ufać naszemu Panu, naszemu Bogu. Kiedy jednak Bóg wzywa nas do wyjścia poza naszą duchową strefę komfortu, zaczynamy czuć się nieswojo. Zaczynamy czuć się niewygodnie, coś nam doskwiera. Generalnie to wolelibyśmy nie wychodzić poza tą strefę, bo tu czujemy się bezpiecznie. I dopóki nie będziemy mieć lepszych odczuć, tak sobie myślimy, czy więcej danych, to nigdzie się stąd nie ruszymy, bo to nam pasuje, bo tu czujemy się bezpiecznie. Na przykład czujemy się wygodnie, rozmawiając o Bogu ze znajomymi z naszej wspólnoty, z Kościoła. Ale denerwujemy się na samą myśl, że moglibyśmy wyjaśnić naszą wiarę komuś, kto nie wierzy. Denerwujemy się na samą myśl, gdy pomyślimy, że musimy opowiedzieć komuś Ewangelię, a może tej osoby zupełnie nie znamy. Możemy mieć wystarczająco dużo wiary, aby modlić się za ludzi, z którymi mamy bliskie relacje. Jednak myśl o tym, że moglibyśmy rzeczywiście zwrócić komuś uwagę na jego niewłaściwe zachowanie wobec nas czy kogoś innego, sprawia, że kurczymy się w sobie ze strachu, że nie mamy odwagi wyjść poza sferę swojego komfortu. Śmiało opowiadamy o naszych grzechach czy problemach z przeszłości, lecz myśl o szczerej rozmowie z zaufanym przyjacielem albo z duszpasterzem o aktualnych zmaganiach nas paraliżuje. Boimy się mówić o tym, z czym zmagamy się aktualnie. A czego tak naprawdę się boimy? Co wywołuje w nas ten paniczny strach? O czym myślimy z przerażeniem? To przerażenie, które często czujemy, musiało towarzyszyć uczniom w momencie, kiedy do ich uszu zaczęły dobiegać słowa. Słowa, które wypowiedział Jezus Chrystus, a które czytamy w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale. I zanim przejdziemy do tego wspólnego fragmentu, który razem przeczytamy, pomyślmy o tych 12, których Jezus wybrał i wyposażył. Dał swojego ducha, aby szli, uzdrawiali, wypędzali demony, aby pomagali tym, którzy są uciśnieni, krzywdzeni. A potem w tym 10 rozdziale tłumaczy im, gdzie mają iść, a jakich miejsc unikać. Mówi, że mają iść do owiec, które zgubiły się z domu Izraela. Mają szukać ludzi, którzy będą zainteresowani ich poselstwem. Mają iść do tych, którzy chętnie ich przyjmą i tam mają zostać i dzielić się z nimi dobrą nowiną. A tych, którzy niechętnie ich przyjmą, mają pozostawić i odejść od nich, a nawet strząsnąć proch z swoich sandałów. Jednak oni również musieli wyjść ze strefy swojego komfortu. I to przerażenie, które często my czujemy, czuli również i oni. I to przerażenie musiało towarzyszyć im w momencie, kiedy to Chrystus wypowiada do nich oto takie słowa. A czytamy je w 10 rozdziale w Ewangelii Mateusza od 16 wersetu. Posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie zatem przebiegli jak węże i niewinni jak gołębie. Strzeżcie się natomiast ludzi, gdyż podawać was będą do sądów i biczować w swoich synagogach. Z mojego powodu postawią was też przed namiestnikami i królami na świadectwo dla nich oraz dla narodów. A gdy was wydadzą, nie martwcie się, jak i co macie mówić. W odpowiedniej chwili zostanie wam to dane, nie wy będziecie mówili, przemawiać będzie przez was duch waszego Ojca. Wyda zaś na śmierć brat brata i ojciec dziecko. Dzieci powstaną przeciwko rodzicom i doprowadzą do ich śmierci. Ze względu na moje imię będziecie przez wszystkich znienawidzeni. Kto jednak wytrwa do końca, ten będzie ocalony. A gdy was będą prześladować w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zapewniam was, nie zdążycie obejść miast Izraela, a Syn Człowieczy przyjdzie. Nie ma ucznia nad nauczyciela, ani sługi nad własnego pana. Wystarczy uczniowi, by się stał jak jego nauczyciel, a słudze jak jego pan. Jeśli gospodarza nazywali Bezebubem, tym bardziej jego domowników. Panie Jezu, czy Ty chcesz nas zachęcić, czy zachęcić, czy zniechęcić do tej służby, do której nas powołujesz? Oto takie myśli mogły kłębić się w głowach uczniów. Naprawdę jesteś bezpośredni i nie owijasz rzeczy w bawełnę. Jego słowa są boleśnie szczere i zupełnie pasują do znanych nam dzisiaj standardów reklamy i marketingu. A Jezus porównuje uczniów do słabych, bezbronnych owieczek, które stają naprzeciw złowrogiego świata, obrazowanego przez dzikie, drapieżne wilki. Dalej mówi, bądźcie przebiegli jak węże i niewinni jak gołębie. Inaczej mówiąc, macie być świętymi jak duch waszego Ojca i przebiegli jak jego przeciwnik, szatan. Co takiego? Znowu musieli myśleć nad tym, co usłyszeli. A Jezus przez te słowa chce powiedzieć, świat jest bardzo nieprzyjaznym miejscem. I potraktujcie to serio. Bo musicie być święci i przebiegli jednocześnie. Tę zasadę musiała dobrze znać pewna młoda dziewczyna, obywatelka komunistycznych Chin. Pewnego razu, idąc na spotkanie do kościoła domowego, została zatrzymana przez policję i zapytana, dokąd idziesz w ten niedzielny poranek? Dziewczyna, nie myśląc zbyt długo, powiedziała, zmarł mój brat, a ja idę na spotkanie z najbliższą rodziną, w czasie którego będzie odczytywany jego testament. Pozwolono iść dalej. Gdy wracała tą samą drogę ze spotkania, ten sam żandarm zatrzymał ją i zapytał, jak testament? Mój brat zostawił mi wszystko, odpowiedziała. W tych słowach, które Jezus wypowiedział apostołom w 17 wersecie, Jezus mówi, iż z jego powodu ludzie wydawać was będą do sądów i synagog i wymierzać wam będą kary. Jednym słowem, Jezus szkicuje rozwój przyszłych wydarzeń, które ziściły się w życiu apostołów. Apostołowie w niedługim czasie przekonają się o realności tych słów, bo już dzieje apostolskie swoim czytelnikom dostarczają wystarczająco wiele materiałów potwierdzającego słuszność jezusowych proroctw. Przed sądem żydowskiego Sanhedrynu na początku swojej działalności stanęli apostoł Piotr i apostoł Jan. Następnie w dziejach apostolskich jest mowa o uwięzieniu wszystkich apostołów. Uwięzieniu apostołów, którzy prawdopodobnie wszyscy trafili do więzienia i publicznym ich biczowaniu. Co jednak cieszyło tych, którzy trafili do więzienia, gdyż stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Podobnych cierpień doświadczał apostoł Paweł nie tylko od przedstawicieli synagogi, ale też w charakterze więzienia stawał przed królami i monarchami i namiestnikami. A Szczepan, jeden z pierwszych diakonów Kościoła, poniósł męczeńską śmierć prowokowaną i zatwierdzoną przez duchowych liderów narodu żydowskiego, stając się pierwszym, na którym wypełniły się wszystkie przepowiednie Jezusa. I te przepowiednie, te przedstawione w dziejach apostolskich przypadki prześladowań za wiarę nie skończyły się wraz z męczeńską śmiercią apostołów. lecz mają swoją wyrazistą i różnorodną kontynuację we współczesnej historii Kościoła. Ibrahim Firozi ma 31 lat. To jeden z liderów chrześcijańskich nawróconych z islamu. Jest z przerwami przetrzymywany w więzieniu w Iranie od 2011 roku. Choć miał zostać uwolniony w styczniu 2015 roku, to jednak władze ponownie postawiły go przed sądem i wydłużyły jego wyrok o kolejne 5 lat. Na Ibrahima doniosła jego rodzina, jego najbliżsi. Powiedzieli władzom, iż stał się chrześcijaninem, stał się naśladowcą Chrystusa. Ibrahim miał wyjść na wolność 13 stycznia 2015 roku. Został jednak zatrzymany w więzieniu i 5 marca 2015 ponownie postawiony przed sądem. Usłyszał dziwne zarzuty. Zarzuty zwykle wysuwane przeciwko chrześcijanom. Takie jak działania zagrażające bezpieczeństwu narodowemu, udział w nielegalnych zgromadzeniach oraz spisku z zagranicznymi organizacjami. Ten młody człowiek miał dopuścić się tego wszystkiego, choć przebywał wtedy w więzieniu. A obrońcy praw człowieka twierdzą jednak, że jeśli uwięzieni chrześcijanie nie podpiszą zobowiązania, to do zaprzestania wszelkiej działalności chrześcijańskiej, to często zostają arbitralnie oskarżeni o różne inne przestępstwa, aby można ich nadal więzić. W kwietniu 2005 roku Ibrahim został skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Na kolejne 5 lat pozbawienia wolności. W 2016 roku udało mu się skierować słowa zachęty do irańskich chrześcijan. Działo się to wszystko w obliczu nasilających się prześladowań. Napisał do nich: próbujemy głosić Ewangelię, a Jezus jest naszym przykładem. Zbawicielem, który przyszedł do nas, aby zostać ukrzyżowanym i nas zbawić. Czasami musimy poświęcić swoją wolność, aby żyć w Bożej miłości. Nie mogę więc myśleć tylko o sobie, skoro tak wielu wierzących i kościołów znosi prześladowania. I takie rzeczy, prześladowania, dzieją się nie tylko w Iranie, ale chrześcijanie prześladowani są w Syrii, w Afryce, w komunistycznych Chinach, w Korei. Wszędzie tam, gdzie władza zabrania, Kościół jednak się rozwija. I chrześcijanie pomimo cierpienia nawracają się i oddają swoje życie Bogu. Jakby tego było mało, w wersecie 21 Jezus mówi, że nawet wasi najbliżsi, wasi krewni wystąpią przeciwko tym, którzy naśladują Chrystusa. Nie musimy daleko szukać, bo nawet w naszej wspólnocie są ludzie, którzy gdy nawrócili się do Boga, gdy uwierzyli, gdy postanowili być Mu posłuszni, chcieli przyjąć chrzest, ich najbliżsi, ich rodzina często sprzeciwiała się temu. Mało tego, dawała tego wyraz, nie akceptując ich drogi, a nawet czasami odwracając się od nich i kończąc z nimi relacje. Jednak Bóg zachęca nas do tego, abyśmy w szczególny sposób traktowali tych, którzy nie są nam przychylni. Jednak Biblia mówi, żebyśmy nie traktowali ich jak naszych wrogów, ale raczej jako ofiary wroga. Jako tych, których diabeł pokonał, na których diabeł ma wpływ. Ale to nie są nasi wrodzy, to nie są nasi wrogowie. To są ofiary wroga, o których trzeba walczyć, o których trzeba się modlić, z którymi trzeba mieć społeczność, relacje i kontakt, aby przez swoje relacje móc przeprowadzać ich do żywej wiary z Jezusem Chrystusem. I chociaż tak się dzieje, że w chwilach konfrontacji nawet osoby nam bliskie są nam nieprzychylne, jest to dziwne i jest to bardzo dziwne. Dlaczego na miłość, na piękno, na przynoszone błogosławieństwa ludzie często odpowiadają okrucieństwem, prześladowaniem, a w niektórych bardzo drastycznych przypadkach i śmiercią. I tak naprawdę nie ma na to pytanie prostych odpowiedzi. Powodów jest zapewne wiele. A jednym z nich jest nieznajomość Słowa Bożego, która równa się z nieznajomością Jezusa Chrystusa. Wyobraźcie sobie, że pierwszych chrześcijan oskarżano o ateizm. Bo pierwsi chrześcijanie nie czcili widocznego Boga, czcili kogoś, kogo nie widzieli. Pierwszych chrześcijan oskarżano o ateizm i oskarżano o kanibalizm, bo ktoś usłyszał, że spożywają krew i jedzą ciało, nie zagłębiając się w to, co mówił Chrystus. Wierzono pogłoską, które nie były prawdą. Jeden z amerykańskich kaznodziejów, aby dobrze zilustrować tą prawdę, podał pewien przykład, pewną ilustrację. Starsze małżeństwo siedzi na ławce przed swoim domem. Nagle przez otwarte okno wlatuje do domu szpak. Starszy pan, z racji tego, że bardzo lubi ptaki, wyruszył na pomoc szpakowi, który bezsilnie, chcąc powrotem wylecieć przez okno na dwór, odbija się od ściany do ściany, od sufitu do sufitu. Starszy pan złapał za miotłę i chcąc go z powrotem wysyłać na dwór, szamocze się z nim. Gdy po wielu próbach w końcu ów szpak wyleciał, poleciał na drzewo blisko tego okna i siada na gałęzi i mówi innym szpakom: widzieliście? Chciał mnie zabić. I czasami jest tak z nami. Chcemy pomóc. Coś robimy, pomagamy, mamy szczere intencje, a ktoś myśli sobie i mówi do innych: widziałeś? Chciał mnie wciągnąć do sekty. Jezusa w Piśmie Świętym wielokrotnie nazywano diabłem. Za to, co robił, za to, że uzdrawiał innych w szabat. A więc nie dziwmy się, że i nas czasami nazywają sektą. Pomimo tego, że wszyscy widzą, co dobrego się dzieje za sprawą naszej wspólnoty. A więc nie lekceważmy wroga i pamiętajmy, że w chwili konfrontacji musimy polegać na mocy Boga, a nie na własnej sile. I tak naprawdę nie traktujmy ludzi, którzy są nam nieprzychylni, jako naszych wrogów, a myślmy o nich jako ofiary wroga. A pamiętajmy, że w chwili konfrontacji musimy i chcemy polegać na Bogu, a nie na własnej sile. A co w związku z tym mamy robić my, naśladowcy Chrystusa, w 2019 roku w Tomaszowie Mazowieckim? I tak naprawdę możesz robić różne rzeczy. Może powinieneś zadzwonić do kogoś, kogo unikasz z powodu strachu, a w ten sposób powinieneś wyjść ze sfery swojego komfortu i porozmawiać z kimś, z kim już dawno nie rozmawiałeś. A może powinieneś go przeprosić, prosić wybaczenie i w ten sposób na nowo zbudujesz z nim relację, która pomoże ci głosić mu Ewangelię. A może powinieneś opowiedzieć o swojej wierze komuś, kto nie zna twoich przekonań, a który mieszka blisko ciebie albo który pracuje razem z tobą w pracy. A więc odwagą możesz powiedzieć o swoich przekonaniach, wiedząc, że dobry Bóg włoży w twoje usta słowa, które będą kluczem do serca ludzi, którzy nie znają Jezusa. A może powinieneś wykonać zwykły gest przyjaźni. Gest przyjaźni w czymś kierunku, mimo że masz ochotę po prostu się wycofać i nie kontynuować już tej relacji. Bardzo często Bóg wzywa nas do wyjścia ze strefy swojego komfortu. Właśnie dlatego, że chce, abyśmy pokonali swój lęk. I chce, aby to właśnie miłość motywowała nas do tego, aby innym opowiadać o Chrystusie. Co nas powstrzymuje przed tym, aby opowiadać innym o Chrystusie? Przyczyną numer jeden jest lęk. W historii Kościoła byli ludzie, którzy dla wiary ryzykowali wszystko, tak naprawdę łącznie z życiem. W wielu miejscach na świecie chrześcijanie nadal to robią. Pomimo tego, że mogą stracić życie, z odwagą z miłością i wiarą dzielą się z innymi Ewangelią. Ale dla większości z nas w Polsce, w Tomaszowie, najgorszy scenariusz to odmowa rozmowy. Odmowa rozmowy o duchowych sprawach. Kiedy zapytamy kogoś, czy chciałbyś porozmawiać o tym, w co wierzę, zagadnięta osoba może odpowiedzieć: nie, raczej nie, nie dzisiaj. I to jest najgorsze, co może nas spotkać w naszym kraju. A w dalszej części Ewangelii według Mateusza czytamy: nie bójcie się ich zatem. Nie ma bowiem nic tak skrytego, że nie mogło być ujawnione, ani nic tak tajnego, że nie mogłoby się wyjaśnić. To, co wam mówię w ciemności, opowiadajcie przy świetle, a to, o czym słyszycie na ucho, rozgłaszajcie z dachów. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie są w stanie. Bójcie się raczej tego, który może duszę i ciało zgubić w miejscu wiecznej kary. Czy na dwa wróble nie można zarobić 2 godziny? A przecież bez woli waszego Ojca ani jeden nie spada na ziemię. Nawet wasze włosy na głowie każdy jest policzony. Przestańcie się więc bać. Znacznie więcej niż całe stado wróbli. Do każdego zatem, kto się do mnie przyzna wobec ludzi i ja się przyznam wobec mojego Ojca, który jest w niebie. Tego jednak, kto się nie wyprze wobec ludzi i ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie. Kilka razy w tym czytanym przez nas fragmencie Jezus powiedział swoim uczniom, żeby się nie bali. Innym słowem, żeby byli odważni. Po pierwsze, nie powinni się bać pozornego zwycięstwa swoich wrogów. Już wiemy, że to nie są ich wrogowie. Nie mają się bać ludzi. A po drugie, uczniowie nie powinni się bać zbrodniczego szału człowieka, nawet gdyby człowiek wpadł w taki szał. Bo najgorszą rzeczą, jaką człowiek może zrobić, to zabić ciało. Po trzecie, powinni się nie bać, bo Bóg jest Panem historii i On kontroluje wszystko. I bez Jego woli, jak czytaliśmy, nawet jeden wróbel nie spada na ziemię. Uczniowie nie powinni się bać człowieka, ale powinni się bać Boga, który może duszę i ciało zgubić w miejscu wiecznej kary. Ten właśnie lęk, ta bojaźń Boża powinna motywować nas do konkretnego działania. Ten lęk wynikający z bojaźni i ta miłość, która motywuje nas, powinna zachęcać nas do tego, żeby innym opowiadać o Bogu. Przez wieki Bóg powoływał wielu utalentowanych ewangelistów, aby głosili prawdę zgubionym ludziom na ziemi, na świecie. A największym apostołem naszych czasów, może największym od czasów apostoła Pawła, był Billy Graham, który żarliwie, z wielką pokorą głosił Słowo Boże ponad 100 milionom ludzi w przeszło 84 krajach na świecie, na ziemi. Jednak wiemy, że nie każdy ma dar ewangelisty, nie każdy jest jak Billy Graham, czy jak inne wielkie postacie z historii Kościoła. Ale wiemy, że w każdej wspólnocie, również w naszej, są ludzie, którzy mają zdolność zdobywania pojedynczych osób dla Chrystusa, bo to właśnie miłość ich do tego motywuje. To właśnie to, co zrobił Chrystus na krzyżu, motywuje nas do tego, aby dzielić się z innymi Ewangelią. W książce Tajemnica Kościoła Charles Colson wspomina swojego znajomego Artura de Mosso. Kiedy Artur i jego rodzina podróżowali samolotem, często celowo nie siadali obok siebie. Jego nastoletnie dzieci były rozproszone po całym samolocie, by opowiadać innym dzieciom o Jezusie Chrystusie. A również Artur bardzo chętnie i szybko wciągał do rozmowy przygodnych podróżnych i dzielił się z nimi swoją wiarą, co często prowadziło zagadnionych do żywej wiary w Chrystusa. Nie bał się, miał tą umiejętność dzielenia się z innymi Ewangelią, co prowadziło do tego, że jego słuchacze nawiązywali bliską relację z Jezusem Chrystusem. Na pogrzebie Artura, wspomina Colson, a była to jedna z większych uroczystości pogrzebowych, w jakich brał udział, prowadzący ją duchowny poprosił o powstanie wszystkich tych, którzy dzięki Arturowi doszli do żywej wiary w Chrystusa. Wstali wszyscy zgromadzeni. Pamiętajmy, Bóg powołuje. A nie dość, że powołuje, to i wyposaża i troszczy się o swoich naśladowców. A my, chwila konfrontacji, powinniśmy odważnie stać po stronie Boga i odważnie dzielić się Ewangelią z innymi. I żebyśmy nigdy nie traktowali naszych rozmówców czy ludzi, wśród których żyjemy, jako wrogów, ale byśmy patrzyli na nich jako ofiary wroga, jako ci, którzy potrzebują lekarza, bo się źle mają. A więc pamiętajmy o tym, że Bóg powołuje, wyposaża i troszczy się o swoich naśladowców. A więc troszczy się o ciebie i o mnie. A my w chwilach konfrontacji, w chwilach trudnych, w chwilach, których może nie chcielibyśmy przeżywać, powinniśmy odważnie stać po stronie Boga i odważnie dzielić się Ewangelią z innymi. A więc czego się boisz? Co tak naprawdę wywołuje w tobie strach? Na nagrobku jednego ze szkockich duchownych, nagrobku Johna Knoxa, widnieje napis: tutaj spoczywa ten, który bał się Boga tak bardzo, że nigdy nie bał się stanąć przed żadnym człowiekiem.